gość popołudniówki.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Gościem popołudniówki jest szef szpitala tymczasowego w Zielonej Górze, anestezjolog dr Bartosz Kudliński. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Lubuski rok z pandemią. Jakby Pan podsumował, co Pan myśli o tym roku, który za nami?
No to tak bardzo szeroko Pan powiedział. Rok pandemii za nami, pandemia się rozkręca dopiero. Można powiedzieć, że to jest, trudno określić, półmetek, jedna trzecia, jedna dziesiąta. Nie wiemy, co będzie. Początek był spokojny, później było bardzo mocne, grube uderzenie. Mniej więcej takiego czasu jesteśmy w stanie organizacyjnie się z tym wszystkim odnaleźć i opanować i staramy się działać na tyle, żeby zabezpieczać tych wszystkich ludzi, którzy mamy wokół, z różnym skutkiem, no ale mniej więcej zaczyna to jakoś funkcjonować dalej. Natomiast przyszłość jest otwarta.
O przyszłości jeszcze za chwilę i o tym, co dzieje się teraz, ale pamięta Pan ten moment, w którym ten pierwszy pacjent, pacjent zero, pojawił się w Lubuskiem jako pierwszy w kraju. Sytuację wtedy, rok temu, w marcu, te wszystkie zamknięcia, decyzje, które zapadały. Później uczyliśmy się pracy w pandemii, prawda?
Tak, no początek pandemii, czy początek w sumie zeszłego roku, taką dobrą sprawę, to była jednak wielka w sumie psychoza światowa, no i nasza tutaj lokalna. Dominował lęk, dominowało przerażenie, dominowała obawa, brak wiedzy kompletny w sensie służb medycznych. Mieliśmy zerowe doświadczenie, jeżeli chodzi o i wiedzę odnośnie leczenia jakichkolwiek postaci, lekkich, średnich czy ciężkich, nic nie widzieliśmy na ten temat. Zresztą informacje światowe były dokładnie takie same, organizacyjnie również, tylko rozbijało się o podstawowe środki ochrony indywidualnej. Pamiętacie Państwo, jak to oczywiście wszystko było. No, dużo się nauczyliśmy przez ten rok, to był rok wytężonej pracy. No, szczerze, ja nie pamiętam w swoim życiu zawodowym tak intensywnego okresu, a no, w sumie moja żona mówi, że jestem pracoholikiem, chyba jest to prawda. I było bardzo, nazwijmy to, twórczo i owocnie.
Pomyślałem sobie w trakcie Pana wypowiedzi, jak mocno nauczyliśmy się pracy i żyć w pandemii, bo patrzę na to, co dzisiaj się dzieje, czyli wzrost zachorowań, zakażeń, przepraszam, trzecia fala, apele o pewne bezpieczeństwo. Rozumiem, że społeczeństwo jest zmęczone, no ale chyba cały czas się uczymy.
Znaczy, uczymy się, myślę, że tej nauki jeszcze nam na lata w pewnym sensie wystarczy. Otóż my żyliśmy do tej pory w świecie, który wydawał się światem przewidywalnym, bezpiecznym. Głównym problemem była kariera zawodowa, prawda, dla jednych, życie rodzinne, prawda, dla drugich. Robiliśmy sobie plany, układaliśmy. Byliśmy panami świata, panami życia. No okazuje się, że tak nie jest. Płacimy teraz rachunek za to wszystko. Musimy zrewidować swoje podejście zarówno do życia w społeczeństwie, do życia kulturalnego, do życia w ogóle. I wirus i cała pandemia nas tego bardzo dobrze nauczyły. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, tak samo jak powiedział, opowiadamy o tym za chwilę, a być może będziemy rozmawiać jeszcze wielokrotnie w najbliższym czasie. Natomiast to, co Pan powiedział, to jest słowo klucz, nauka. Nauka jest najważniejsza w tym wszystkim. Nauka taka typowa, podstawowa, dotycząca zasad bezpieczeństwa, funkcjonowania, dotycząca prewencji, profilaktyki, zachowań społecznych, to jest raz, ale dwa, w ogromnym stopniu ważna jest ta nauka, którą mamy teraz, medyczna. No, ja reprezentuję akurat to środowisko, ja się koncentruję na zdobywaniu tej wiedzy. No i prędzej czy później, myślę, że raczej prędzej, już wkrótce będziemy musieli tę wiedzę przekazywać naszym następcom, bo ten wirus nie zniknie. Jeżeli nawet on, powiedzmy, zostanie opanowany, to jednak musimy myśleć o tym, że jesteśmy 7-miliardową populacją, która jest idealną pożywką dla różnego rodzaju innych mikrobów. No i tak się składa, że nasza przyszłość no nie wygląda do końca tak różowo, jakbyśmy chcieli.
A tak swoją drogą, to bo jeżeli już rozmawiamy o przyszłości, to myśli Pan, że w najbliższym czasie, jak już ta liczba wyszczepień będzie na odpowiednim poziomie, że i będziemy oczywiście żyć z tym wirusem, ale czy to życie troszeczkę będzie łagodniejsze w sensie tych obostrzeń i tego całego rygoru, który stosujemy dzisiaj?
No, to pytanie zasadnicze nie jest pytaniem do mnie. Ja jestem klinicystą zajmującym się najcięższymi przypadkami, wymagającymi intensywnej terapii. Ja próbuję wyciągać ludzi z tej drugiej strony, z najczarniejszego dna i otchłani covidowego szaleństwa. To jest moje zadanie. To powinni odpowiedzieć bardziej epidemiolodzy i ludzie zajmujący się modelami matematycznymi i, powiedzmy, również bardziej psychologią społeczną. I mam nadzieję, że tego typu eksperci i specjaliści służą pomocą naszym decydentom, bo nie wyobrażam sobie, że można było podejmować decyzję bez ich wsparcia. Na dobrą sprawę pan, to jest wróżenie z fusów.
No też tak myślę.
Najprostszą odpowiedzią z mojej strony jest po prostu nie wiem. Natomiast mam nadzieję, że jest gdzieś ktoś, kto myśli i prognozuje, jak to ma wyglądać w przyszłości.
Ale wie pan doskonale, jak funkcjonuje dzisiaj szpital, no właśnie jak funkcjonujecie, jak to wygląda z punktu widzenia tego czasu w tej chwili, czyli nie, że wspominamy sobie ten rok z pandemią, ale konkretnie walczycie z wirusem, dzisiaj z trzecią falą. Jak to wygląda z punktu widzenia szpitala?
No w tej chwili my się stopniowo rozwijamy coraz bardziej. Do tej pory te elementy, liczba, prawda, łóżek, otwarte oddziały wystarczały. W chwili obecnej no, narasta, trzecia fala narasta, liczba zachorowań, przejmujemy kolejne odcinki, otwieramy się na nowo, staramy się odciążyć na tyle, na ile jest to możliwe, ościenne szpitale, ze względu na to, że my w sumie nie jesteśmy nawet szpitalem tymczasowym. My jesteśmy po prostu szpitalem covidowym, może nie wieloprofilowym, raczej monoprofilowym, zajmującym się głównie niewydolnościami oddechowymi, ale wychodzi nam to naprawdę dobrze. Myślę, że w tym kierunku się dalej będziemy też rozwijać i ewoluować. Głównym naszym problemem jest oczywiście brak personelu. Mamy odpowiednią ilość sprzętu, mamy naprawdę dużą liczbę doskonałego sprzętu, respiratorów i innych urządzeń. Staramy się cały czas o nowe, staramy się szkolić w tym zakresie, więc to pod tym względem jest ok. Przestrzeń mamy. Największym problemem są oczywiście ludzie i personel, ale czynimy jakieś starania w tym kierunku, więc myślę, że będziemy w stanie rozwiązywać, wywiązywać się ze wszystkich zadań, które przed nami staną. Natomiast czy to wystarczy? No myślę, że powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że powinno to wystarczyć. Nie przewidujemy, że ta trzecia fala powstanie na tyle dużo, że nas zatopi, ale na pewno będzie dużym wyzwaniem. Natomiast pytanie jest dalej, czy będą następne fale? Osobiście uważam, że one będą, bo jest to nie do uniknięcia. Natomiast musimy mieć to po prostu pod kontrolą.
A co to znaczy pod kontrolą? To znaczy, że rządzący muszą odpowiednio zareagować na funkcjonowanie służby zdrowia, jakoś to inaczej te klocki, że tak powiem brzydko, poukładać? Czy też z innej strony w ogóle, o której ja teraz nawet nie wiem, coś powinno się stać?
To znaczy myślę, że oczywiście, że tak. Ja może użyję takiej terminologii, która jest bardzo popularna. Niektórych budzi pewne obawy, niektórych jest oczywista i w sumie ja też się nią posługuję, to terminologia militarna. Otóż do tej pory większość naszych działań to były działania taktyczne, czyli musieliśmy podejmować krótkoterminowe decyzje dotyczące szybkiego rozwiązywania problemów, które pojawiały się w różnych miejscach. I to, powiedzmy, jesteśmy już nieźle w tym wyszkoleni, mamy wytworzone mechanizmy i to rzeczywiście widać, że to działa. Może nie zawsze idealnie, ale działa. Natomiast nam potrzebne są decyzje strategiczne, czyli długoterminowe, długofalowe, które są właśnie oparte o medycynę, opartą na faktach, czyli evidence-based medicine, ale również właśnie opinię ekspertów i tą wiedzę, którą zdobywamy. I na bazie tego musimy budować różnego rodzaju scenariusze. Tak jak czynią to właśnie wojskowi, planując, czy tam rozwiązując, czy rozważając różnego rodzaju warianty konfliktów, czy gdzieś rywalizacji światowych. No my w tej chwili po prostu rywalizujemy z wirusem o życie. W związku z tym musimy budować tego typu schematy, musimy liczyć środki, musimy programować, musimy postawić na komunikację pomiędzy wszystkimi elementami układanki, które składają się na służbę zdrowia, lekarzy rodzinnych, przez służby pogotowia ratunkowe, jak i lecznictwo szpitalne, rehabilitację to szpitalną, programy różnego rodzaju prewencji, nadzoru itd., itd. To jest ogromny, skomplikowany mechanizm, zadanie, które jest do wykonania i wymaga po prostu wielu ludzi w tym wszystkim, ale długofalowe myślenie, długofalowe planowanie to jest to, co pan powiedział na początku. Tylko w ten sposób będziemy mieć kontrolę nad tym, co się dzieje i tylko w ten sposób będziemy mogli z jednej strony się otworzyć społecznie na życie, a z drugiej strony no po prostu umożliwić przetrwanie tym, którzy są albo najsłabsi, albo najbardziej potrzebujący.
Dziękuję.
To jest dla naszego społeczeństwa.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony nam czas. Przypomnę państwa i moim gościem był szef szpitala tymczasowego w Zielonej Górze, dr Bartosz Kudliński. Dziękuję pięknie i dużo zdrowia.
Wszystkiego dobrego państwu życzę i zdrowia, to najważniejsze.
Kłaniamy się, do usłyszenia.